Amma Dablam to góra, na którą co roku wchodzi kilka tysięcy wspinaczy. Dla wielu z nich jest to jeden z przystanków przed ambitniejszymi celami, takimi jak Everest. Ze względu na fakt, że Nepal wymaga od klientów chcących zdobyć szczyt najwyższej góry świata, aby ci wykazali, że weszli już wcześniej na wierzchołek góry wyższej niż 6500 metrów, Amma Dablam wpisuje się w te wymagania idealnie. Do tego jest stosunkowo łatwo dostępna. Znajduje się w pobliżu drogi prowadzącej pod Everest. Jest ona także atrakcyjna cenowo oraz jest obsługiwana przez wiele agencji, które działają również na Everestie, czy to prowadząc trekkingi do bazy, czy wspinając się na szczyt. Zdecydowanie łatwiej wziąć udział w ekspedycji na Amma Dablam niż górę o podobnej wysokości położonej w paśmie Tien Shan czy Hindukusz. Jednak popularność tej góry nie powinna tworzyć takiej ułudy bezpieczeństwa czy łatwości we wspinaczce i zdecydowanie nie może być ona lekceważona przez alpinistów. Amma Dablam jest stosunkowo trudna technicznie, o czym niejednokrotnie przekonali się śmiałkowie chcący zdobyć jej wierzchołek, między innymi pierwsi zdobywcy. Choć tak naprawdę do końca nie wiemy, kto jako pierwszy wspiął się na ten sześciotysięcznik. Dlaczego? O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. W latach 50. XX wieku i na początku lat 60. Amma Dablam określana była często jako góra nie do zdobycia. Jej nazwę można przetłumaczyć jako matka z perłowym naszyjnikiem. W latach 50. XX wieku, kiedy Nepal po raz pierwszy otworzył się na zachodnich alpinistów i umożliwił im wspinaczkę na góry leżące na terenie swojego kraju, większość wypraw skierowała swój wzrok w stronę potężnych ośmiotysięczników, m.in. Makalu, Everest, Lhotse czy Manaslu. Dopiero w 1958 roku, kiedy te najwyższe góry były już zdobyte, po raz pierwszy alpiniści zaatakowali Amma Dablam. Kierownikiem tego zespołu był doświadczony himalaista brytyjski, 45-letni Alfred Gregory. Ekspedycja włosko-brytyjska wybrała drogę prowadzącą od strony południowo-zachodniej i ostatecznie osiągnęli oni wysokość 6100 metrów. Niestety pogarszająca się pogoda i trudności techniczne zmusiły ich do rezygnacji ze swojego celu. Wspinali się oni wtedy już późną jesienią i te warunki były bardzo trudne, a temperatury były niskie. Dokładnie w tym samym czasie rozpoczęto planowanie kolejnej ekspedycji, której celem miało być wejście na majestatyczną Amma Dablam. Gdy od rządu Nepalu uzyskano w końcu pozwolenie, ruszyło kompletowanie odpowiedniego zespołu. Składał się on wyłącznie z Brytyjczyków i byli nimi kierownik wyprawy, Walijczyk, 44-letni John Hubert Emlyn Jones, przeważnie określany po prostu jako Emlyn Jones, uczestnik m.in. ekspedycji na Everest w 1953 roku, kiedy to pierwszego wejścia dokonał Tenzing Norgay i Edmund Hillary. A do Nepalu wyjeżdżał od początku lat 50. XX wieku, więc bardzo dobrze znał te góry i był on doświadczonym alpinistą. Do swojego zespołu dołączył 28-letniego George'a Frasera, bardzo utalentowanego alpinistę, który kilka lat wcześniej wspinał się na Rakaposhi, wysoki siedmiotysięcznik. Mike'a Harrisa, także bardzo zdolnego wspinacza, który dokonał trudnych wejść na najwyższe szczyty w Kaukazie, czyli Dychtał i Szharę. Edwarda Rengama oraz doktora Frederica Jacksona, który poza tym, że miał wspinać się na górę, miał także prowadzić badania kardiologiczne i dbać o opiekę medyczną całego zespołu. Jackson zabrał ze sobą z Anglii wypożyczony kardiograf, którym miał badać uczestników na różnych wysokościach. Ostatnim uczestnikiem, a raczej uczestniczką została 54-letnia Nea Morin. Jedyna kobieta w tej ekipie. Od ponad 20 lat uprawiała ona alpinizm, jednak nigdy wcześniej nie wspinała się w górach najwyższych. Była ona prezeską Ladies Alpine Clubu. Mimo dużego doświadczenia to najlepsze lata swojej kariery miała już za sobą. Nea nie miała być jedyną uczestniczką tej wyprawy, gdyż pod Amma Dablam miała wyruszyć także żona kierownika, Louise Hazel. Jednak ze względu na zajście w ciążę postanowiła ona zrezygnować z udziału w ekspedycji. Z całego zespołu tylko Mike Harris nie należał do Alpine Clubu. Jego partnerzy, świadomi jak dużymi umiejętnościami i dużym doświadczeniem dysponuje Mike, byli tym zaskoczeni i postanowili już z Nepalu napisać wraz z Mike'iem podanie o członkostwo do Alpine Clubu. Wyprawa składała się więc z zaledwie 6 uczestników z zachodu oraz z 7 wynajętych szerpów. Trzon tego nepalskiego zespołu stanowiła czwórka najbardziej doświadczonych wspinaczy: Dawa Tenzing, Urkien, Anulu i Pemba Tenzing, a wspierać ich mieli mniej doświadczeni i młodsi Nima Dorje, Pineri i Pasang Kitar. Budżet wyprawy pokryła Fundacja Everest oraz zarząd szpitala z Newcastle, który wypożyczył również kardiograf. Karawana złożona z 72 tragarzy wyruszyła pod górę 29 marca 1959 roku i 13 kwietnia Brytyjczycy dotarli do Namche Bazar. Tam zatrzymali się na krótki odpoczynek, po czym ruszyli dalej i 4 dni później, a więc 17 kwietnia, osiągnęli swój cel. Na wysokości 5000 metrów znaleźli odpowiednie miejsce do założenia bazy. Rozbito ją pod północno-wschodnią granią, a więc po drugiej stronie góry niż wspinał się rok wcześniej Alfred Gregory. Niektórzy uczestnicy na tym etapie wyprawy cierpieli na bóle głowy związane z szybkim zdobywaniem wysokości, a Morin z kolei jeszcze w Anglii skręciła kolano i powoli wracała dopiero do formy. 24 kwietnia Jones i Harris wykonali rekonesans dolnych partii grani. Okazało się, że w 2/3 była to wspinaczka skałkowa, która później przechodziła we wspinaczkę lodową. Było tam więc dużo takiej technicznej wspinaczki i obóz pierwszy składał się z 3 namiotów i został założony 1 maja na wysokości 5440 metrów. Kilka dni później, 5 maja, Harris i Fraser rozbili obóz drugi na wysokości około 5800 metrów. Mieli oni duży problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca pod namiot, lecz w końcu udało im się wyrąbać w lodzie taką małą, wąską platformę. Ten problem pojawiał się podczas zakładania wszystkich obozów. I tak później opisał to kierownik Jones. Cechą charakterystyczną tej drogi był niemal całkowity brak potencjalnych miejsc biwakowych. Praktycznie w żadnym miejscu na górze, a już na pewno do wysokości 6400 metrów, nie było płaskiego fragmentu, na którym mógłby się pomieścić choćby pojedynczy namiot. A gdy miejsca biwakowe były z pewnymi trudnościami przygotowywane, nigdy nie można było przejść dalej niż metr lub dwa bez asekuracji. 7 maja Harris i Fraser rozpoczęli wspinaczkę w celu założenia obozu trzeciego. Udało im się to i namiot rozbito na wysokości 6050 metrów. Niestety Fraser zaczął gorzej się czuć, a nad masyw zaczęły nadchodzić gęste chmury, więc himalaiści podjęli decyzję, że zejdą do bazy. Nea Morin intensywnie pracowała podczas zakładania poręczówek do obozu pierwszego oraz uzupełniała obóz w niezbędny sprzęt. Jednak jej wkład w wyprawę zakończył się na tej wysokości, być może ta kontuzja uniemożliwiła jej podejście do obozów wyższych, a być może po prostu nie miała ona czasu na odpowiednie przygotowanie fizyczne właśnie ze względu na ten skręt kolana, no i wyżej nie była w stanie podejść. Kilka dni niepogody wykorzystano na odpoczynek i powrót do zdrowia George'a. Kiedy nadeszło w końcu rozpogodzenie, postanowiono w 2 zespołach podejść do obozów wyższych i w pierwszej ekipie, która opuściła bazę 13 maja, wspinał się Harris, Wrangham wraz z 2 szerpami, a z kolei 15 maja ich śladem poszedł Jones, Fraser, Dr. Jackson oraz Pemba Tenzing. Część została w obozie drugim, a Harris i Fraser podeszli do obozu trzeciego. Lekarz zatrzymał się z większą częścią ekipy i doniesiono mu wtedy także ten jego sprzęt medyczny, którym przebadano wszystkich uczestników. Wykonane elektrokardiogramy nie wykazały żadnych niepokojących objawów u alpinistów poza samym doktorem Jacksonem, który nie miał najlepszych wyników, więc postanowił nie wychodzić już wyżej i dzień później rozpoczął zejście do bazy. 18 maja duża grupa alpinistów dotarła do obozu trzeciego. W tym samym czasie Harris i Fraser rozpoczęli podejście w kierunku szczytu. Mieli oni ze sobą mały namiot na wypadek konieczności rozbicia jeszcze jednego obozu i zabrali ze sobą także całkiem spore zapasy żywności, które miały im wystarczyć nawet na 6 dni, czyli cały atak szczytowy. Niektórzy mogą zastanawiać się, dlaczego himalaiści mający do pokonania około 800 metrów w pionie mogą potrzebować zakładania jeszcze jednego obozu, podczas gdy na Everestie ostatni obóz znajduje się dokładnie 800 metrów pod szczytem, a nawet trochę więcej niż 800 metrów pod szczytem. I odpowiedź jest prosta. Amma Dablam jest dużo trudniejsza technicznie niż wejście na Everest drogą normalną, a w dodatku wówczas ta droga na Amma Dablam była jeszcze nieznana i musieli oni na bieżąco szukać właściwej drogi, która wprowadzi ich na szczyt. Dwaj Brytyjczycy obserwowani byli przez resztę zespołu z obozu trzeciego i tamtego dnia dostrzeżono, że udało im się założyć obóz czwarty. Następnego dnia duet ruszył w górę, osiągając lodową grań. Tam o 11.30 byli widziani po raz ostatni 19 maja. Przeszli na drugą stronę grani i po prostu z obozu trzeciego nie było ich już widać. 20 maja po godzinie 14 Brytyjczycy dostrzegli Frasera i Harrisa pokonywujących trudności pod kopułą szczytową. Wywnioskowali z tego, że musieli oni założyć dzień wcześniej obóz piąty. Niestety zespół Jonesa nie miał kontaktu radiowego z partnerami, którzy atakowali wtedy szczyt. Według późniejszych obliczeń znajdowali się wówczas na wysokości około 6553 metrów, zaledwie 260 metrów od szczytu. Kiedy obserwatorzy trzymali kciuki za swoich kolegów, wierząc, że ci dosłownie za kilka godzin osiągną szczyt, narastające pośród grupy napięcie nagle znikło, gdyż dostrzeżono, że George i Mike zrezygnowali i zaczęli zejście do obozu piątego. Nikt nie znał przyczyny odwrotu. Kłopoty zdrowotne, problemy techniczne, kontuzja jednego z Brytyjczyków. Być może okazało się, że ostatni fragment grani jest niemożliwy do sforsowania. Nikt nie wiedział, jaką decyzję podejmie Fraser i Harris. Następnego dnia od samego świtu z obozu trzeciego wypatrywano alpinistów. Około godziny 8.30 dostrzeżono, że ich koledzy ponowili atak na szczyt i właśnie znajdowali się dokładnie w tym samym miejscu, z którego wycofali się dzień wcześniej. Z każdą mijającą godziną Brytyjczycy znajdowali się coraz bliżej kopuły szczytowej. Gdy już wydawało się, że osiągnęli oni łatwiejszy fragment grani, gdzie kopuła szczytowa robiła się coraz bardziej płaska, nad masyw nadeszły chmury. Nigdy więcej nie widziano już Mike'a Harrisa i George'a Frasera. Wiele osób uważa, że osiągnęli oni wtedy szczyt Amma Dablam, lecz podczas zejścia ze względu na złą widoczność zgubili oni drogę i zginęli w wypadku. Byli tak dobrymi alpinistami, że znajdując się tak blisko szczytu, ich koledzy wątpili, aby ci mogli zostać zatrzymani przez trudności techniczne. Być może podczas zejścia zeszła lawina, porywając Brytyjczyków. Niestety akcję ratunkową uniemożliwiło załamanie pogody, zamieć zmusiła zespół do ewakuacji i zejścia do bazy. Kardiograf został porzucony w obozie drugim, a ekspedycja została zakończona. W okolicy bazy usypano kilkumetrowy kopiec ku pamięci dwóch świetnych brytyjskich alpinistów. Ich ciał nie odnaleziono. Mike Harris nie doczekał odpowiedzi od władz Alpine Clubu, informujących go o pozytywnym rozpatrzeniu jego podania i przyjęciu do najsłynniejszego klubu wspinaczkowego. Góra na kolejnych śmiałków nie musiała długo czekać. Zjawili oni się w Nepalu już rok później. Była to kolejna brytyjska ekspedycja, jednak bardzo specyficzna, różniąca się od wszystkich innych. Nigdy wcześniej, ani nigdy później w Himalaje nie udała się wyprawa zaplanowana na aż 7 miesięcy i mająca tak ambitne i tak różne cele. Jej kierownikami zostali Sir Edmund Hillary, słynny Nowozelandczyk, pierwszy zdobywca Everestu, oraz brytyjski fizjolog i alpinista Griffith Pugh, odpowiadający za badania. Ci dwaj wspinacze dyskutowali, zastanawiając się, czy na Everest można wejść nie korzystając z aparatury tlenowej. Doszli do wniosku, że większą szansę na sukces będą mieli alpiniści, którzy będą się aklimatyzować przez kilka miesięcy, żyjąc na wysokości około 6000 metrów, czyli wyżej niż żyją na co dzień Sherpowie. Ich plan zakładał wyruszenie w Himalaje we wrześniu 1960 roku, gdzie cały zespół miał przezimować wysoko w górach i przeczekać aż do wiosny. Głównymi celami ekspedycji były wspomniane badania naukowe, mające dokładnie przyjrzeć się temu, jak zachowuje się ludzki organizm na dużych wysokościach. Kolejnym celem, według wielu równie istotnym, były poszukiwania legendarnej istoty Yeti. Od wielu lat relacje alpinistów, a także szerpów wspominały o odnajdywaniu śladów człowieka śniegu podczas himalajskich wypraw i wreszcie postanowiono odnaleźć tę istotę. Ekspedycja Hilarego w pierwszej kolejności miała udać się do Doliny Rolwaling, uważanej za dom Yeti. To tam słynny himalaista Eric Shipton widział jego ślady na śniegu niemal 10 lat wcześniej. Tego typu ekspedycja, tak długa i tak ambitna, była niezwykle kosztowna. Organizatorzy mieli duży problem ze zebraniem pieniędzy i dużą rolę odegrał w tej sprawie Edmund Hillary. Dzięki swojej sławie i popularności nawiązał znajomości w kręgach biznesmenów. Podczas jednej z prelekcji w Nowym Jorku poznał on Johna Dinharta, wydawcę encyklopedii dla dzieci, i Edmundowi udało się przekonać Johna do swojego pomysłu, i ten przekazał 125 tysięcy dolarów na wyprawę, co pokrywało praktycznie cały jej budżet. Nie sam John przekazał tę kwotę, ale jego firma. Hillary uzyskał także wsparcie Marlina Perkinsa, dyrektora ZOS Chicago, który postanowił dołączyć do wyprawy, licząc, że uda mu się schwytać żywego Yeti i umieścić go w swoim zoo. Niektórym może to przypominać fabułę King Konga, gdzie również próbowano schwytać go i umieścić, tylko chyba wtedy chodziło o to, że mieli umieścić go nie w zoo, tylko w cyrku. Kolejnym celem wyprawy, bo nie były to wszystkie cele, była oczywiście sama wspinaczka. Głównym założeniem była odpowiednia aklimatyzacja przez zimę, a następnie wiosną zespół miał zaatakować ośmiotysięcznik Makalu, nie korzystając z aparatury tlenowej. Ostatnim punktem w programie miało być wybudowanie szkoły dla Nepalczyków. Jak widzimy, początkowo nic nie zapowiadało wspinaczki na Amadablam, jak więc do niej doszło? Zacznijmy od początku. W październiku nowozelandzki alpinista, 36-letni Norman Hardy, poprowadził ponad 300 tragarzy wraz z częściami srebrnej chaty, od której wzięła się nazwa całej ekspedycji, czyli Silver Hut Expedition, w okolice Mount Everestu, przy wejściu do doliny Mingbo. I to niecodzienne metalowe schronienie, które miało prawie 7 metrów długości i 3 metry szerokości, powstało w zakładach w Londynie. Oczywiście himalaiści mieli ze sobą także wiele namiotów i potężne zapasy żywności, ale ten schron miał być takim głównym punktem, gdzie prowadzone były badania, gdzie himalaiści niektórzy mogli też spać, bo była wydzielona do tego przestrzeń. No i również sama nazwa wzięła się od tej chaty, więc stała się ona taką ikoną tej wyprawy. Brytyjscy himalaiści mieli ze sobą także wiele namiotów i potężne zapasy żywności. Hardy najbardziej znany był z pierwszej udanej ekspedycji na Kanchenjungę, która miała miejsce 5 lat wcześniej. Wierzchołek tego ośmiotysięcznika zdobył dzień później niż Band i Brown i dlatego obecnie niewiele osób o tym pamięta, gdyż zawsze wspomina się tylko to pierwsze wejście, a nie to, które odbyło się dzień później, mimo że tak naprawdę stopień trudności tych wspinaczek był bardzo podobny i dzieliło wejścia dosłownie kilkanaście godzin. Dr Pugh w bazie na wysokości około 5700 metrów miał spędzić kilka miesięcy wraz z alpinistami. 28-letnim Amerykaninem Barrym Bishopem, który bardziej znany był jako polarnik niż himalaista, ale miał on na koncie również sporo osiągnięć wspinaczkowych w niższych górach. Kolejnym uczestnikiem był młody i niedoświadczony 23-letni Michael Gill, student medycyny i alpinista, którego zaletą było również to, że podczas wyprawy mógł pełnić funkcję fotografa i kamerzysty. Kolejnym uczestnikiem został pochodzący z Indii alpinista i lekarz Suchamai Lahiri. 30-letni Jim Milich, również Brytyjczyk, także był alpinistą i lekarzem. I tutaj możecie zauważyć, że w tym schronie zimowali alpiniści, którzy byli również lekarzami. Mieli oni prowadzić te badania, więc większość z nich albo studiowała medycynę, albo ukończyła medycynę. Kolejnym uczestnikiem, który zimował w tym schronie, był 35-letni Anglik, alpinista i lekarz Michael Ward, a ostatnim był 32-letni John West. Towarzyszyli im także dwaj szerpowie, Dawa Tenzing i Mingma Norbu. Pozostali uczestnicy mieszkali w bazie na wysokości 4200 metrów. Poza wieloma nowymi twarzami w Himalajach, w tej ekipie znajdowali się także doświadczeni alpiniści, tacy jak chociażby 36-letni Nowozelandczyk George Lowe, jeden z najlepszych wówczas himalajstów na świecie. To w dużej mierze dzięki niemu sukces odniosła pierwsza udana ekspedycja na Everest. to on ubezpieczał jeden z najtrudniejszych odcinków w ścianie Lhotse, dzięki czemu później Hillary i Norgay mogli rozbić obóz na przełęczy południowej. Jego zasługi w odbiorze medialnym później zostały trochę umniejszane albo po prostu zapomniane. No, jego dokonania nie przebiły się do takiego szerszego grona odbiorców, przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie. Kolejnym mocnym punktem zespołu był jej kierownik, Edmund Hillary, wówczas już 41-letni Nowozelandczyk. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich członków ekipy, gdyż było ich ponad 20, a nie wszyscy odegrali znaczącą rolę podczas tej ekspedycji. Kierownik do udziału w wyprawie zaprosił wielu swoich dobrych znajomych z Nowej Zelandii, m.in. 33-letniego swojego rodaka Petera Mulgrove'a, który wraz z Hillarym brał udział w wyprawach w okolice bieguna południowego w latach 50. Silver Hut znajdowała się w pobliżu Ammadablam z pięknym widokiem na jej południowo-zachodnią grań. Nie może więc dziwić fakt, że alpiniści postanowili spróbować wspiąć się na ten majestatyczny, dziewiczy szczyt. Przez jesienne i zimowe miesiące zespół Pew skupiał się na skrupulatnych badaniach i notowaniu wszystkich zmian zachodzących w organizmach alpinistów mieszkających na wysokości niemal 6000 metrów. Dostępny sprzęt medyczny pozwalał na pomiary zarówno kardiologiczne, jak i na badania płuc. Kiedy miały miejsce przerwy w badaniach, alpiniści najczęściej jeździli na nartach lub dyskutowali nad możliwymi drogami prowadzącymi na szczyt Ammadablam. 18 lutego czteroosobowy zespół składający się z Nowozelandczyków Mike'a Gilla i Wally'ego Ramensona, Amerykanina Barry'ego Bishopa oraz Anglika Mike'a Warda ruszył na pierwszy rekonesans. Wówczas wielu wspinaczy uważało, że Ammadablam jest niemożliwe do zdobycia, więc wiara w ten zespół nie była zbyt wielka. Pozostali obserwowali z bazy postępy swoich kolegów, którzy dzień po dniu zdobywali wysokość i posuwali się w górę grani południowo-zachodniej. Mieli oni łączność radiową, co umożliwiało regularną komunikację. Zespołem kierował Mike Ward. Droga była niezwykle trudna. Początkowo należało uporać się ze skalnymi trudnościami technicznymi, przez które prowadził Ward. Następnie w wyższych partiach skała była oblodzona, a ostatnie 500 metrów pokryte było grubą kopułą śnieżną. Alpiniści nocowali w namiotach lub w wykopanych jaskiniach śnieżnych i 12 marca, a więc po ponad 3 tygodniach od rozpoczęcia rekonesansu, zespół dotarł na wysokość ponad 6300 metrów. Od szczytu dzieliło ich około 500 metrów i głównie pozostała im wspinaczka z boczem pokrytym śniegiem. Następnego dnia, a więc 13 marca, miał miejsce atak na szczyt. Przez cały czas był on śledzony przez ich partnerów, którzy zostali w bazie i zrobili oni wówczas tę fotografię. Widać na niej kopułę szczytową Ammadablam i dwa zespoły związane ze sobą liną. Mike Gill, Wally Ramones, Mike Ward oraz Barry Bishop jako pierwsi w historii zdobyli szczyt Ammadablam. Dokonali oni pierwszego potwierdzonego wejścia na Ammadablam, bo jak wspominałem, nie wiemy, czy już wcześniej góra ta nie została zdobyta i droga wytyczona wówczas przez zespół Warda nie została powtórzona przez kilkanaście kolejnych lat. Tak naprawdę dopiero w latach 80. XX wieku Ammadablam zaczynała być górą coraz bardziej popularną, a w XXI wieku nastąpiła jej komercjalizacja, która trwa do dzisiejszego dnia. Tysiące kilometrów lin rozwieszonych na górze ułatwia wspinaczkę mniej doświadczonym alpinistom, jednak problem z miejscem na rozbicie namiotów istnieje oczywiście do dziś. Wieść o sukcesie ekspedycji Hillarego nie wszędzie została przyjęta z radością. Rząd Nepalu był wściekły, że Nowozelandczycy bez uzyskania pozwolenia ruszyli na Ammadablam. Urzędnicy za karę postanowili odebrać wyprawie zdobyte wcześniej pozwolenie na wspinaczkę na Makalu, które było głównym celem wyprawy, i Edmund Hillary, który wówczas nie znajdował się w bazie, ponieważ zbierał on zapasy na Makalu, musiał szybko wrócić do Katmandu, no i gasić ten pożar, wykorzystując swoje znajomości i też pozycje. Starał się załagodzić całą sytuację, gdyż brak możliwości wspinaczki na Makalu mogła być katastrofą dla wyprawy. Ostatecznie kierownikowi udało się dogadać z urzędnikami, jednak musiał on zapłacić karę za nielegalną wspinaczkę na Ammadablam i kara ta wynosiła $60, dokładnie tak. Cały budżet ekspedycji wynosił $125,000, a musieli oni zapłacić karę wynoszącą zaledwie $60, także bez problemu udało się dogadać z Nepalczykami i po załagodzeniu tych spraw rozpoczęto przygotowywania do zdobycia Makalu, lecz zanim przejdziemy do tych wydarzeń, to najpierw powiem Wam, jaki był finał poszukiwania Yeti lub poszukiwań jakichkolwiek dowodów na istnienie tej istoty, gdyż kiedy nie udało się odnaleźć żadnych śladów na śniegu, a tym bardziej nie zauważono w górach człowieka śniegu, no to rozpoczęto wypytywanie Nepalczyków, gdzie był widziany Yeti, kiedy, przez kogo i czy są jakieś dowody na jego istnienie. Przemierzanie wielu kilometrów i odwiedzenie świątyń położonych na terenie Nepalu przyniosło pewien rezultat, ponieważ alpiniści odnaleźli w nich rzekome skalpy Yeti lub kawałki sierści przez miejscowych uznawane za właśnie sierść człowieka śniegu. Niestety badania w laboratorium w Chicago wykazały, że niektóre z tych skalpów należały do niezwykle rzadkich tybetańskich niedźwiedzi błękitnych lub odmiany antylopy żyjącej na terenie Nepalu. Zakładany cel ekspedycji, czyli odnalezienie Yeti lub dowodów na jego istnienie, nie został osiągnięty. Czasem pojawiają się komentarze pod niektórymi odcinkami, kiedy pojawi się materiał o Yeti i ja faktycznie mam w planach taki odcinek, nie po to, żeby uwiarygadniać istnienie tej legendarnej istoty, a raczej żeby przedstawić Wam, jak narodziła się ta powszechnie znana historia człowieka śniegu żyjącego na terenie Himalajów. Które przekazy rozsławiły Yeti, kto w niego wierzył, kto odnalazł jego ślady, kto go poszukiwał, oraz kiedy i gdzie natrafiono na te najbardziej wiarygodne ślady Yeti, chociaż też będę chciał wyjaśnić Wam kontrowersje z tym związane. Wróćmy do wyprawy na Makalu. Wyruszyła ona w kwietniu 1961 roku i niestety była ona bardzo pechowa dla kierownika Edmunda Hillarego, który na wysokości 6400 metrów, a więc w obozie trzecim, doznał lekkiego udaru. Jego partnerzy musieli sprowadzić go do bazy, a następnie kierownik został przetransportowany do szpitala, a dowodzenie nad zespołem przekazał Mike'owi Wardowi, który świetnie spisał się podczas zdobywania Ammadablam. Te kłopoty zdrowotne tak naprawdę zakończyły himalajską karierę Edmunda Hillarego właśnie w wieku 41 lat. Pod jego nieobecność wyprawa, mimo bardzo trudnych warunków pogodowych, zakładała kolejne obozy. Ostatni z nich, obóz szósty, stanął na wysokości 7900 metrów i 13 maja Gil, Ramones i Ortenberger ruszyli z niego w kierunku szczytu. Niestety okazało się, że wspinaczka powyżej wysokości 8000 metrów bez wsparcia aparatury tlenowej jest niezwykle wymagająca i bardzo powolna. Makalu znane jest z silnie wiejących wiatrów, utrudniających wspinaczkę alpinistom i dokładnie z nimi musieli zmagać się uczestnicy Silver Hat Expedition. Atak zakończył się niepowodzeniem. 4 dni później swoją szansę dostali Nevison i Mulgrew. Osiągnęli oni wysokość 8370 metrów, a więc byli bardzo blisko szczytu, lecz wtedy zatoru płucnego doznał Peter. Rozpoczęła się długa walka o życie himalaisty. Przez 5 dni jego partnerzy sprowadzali go chorego do bazy i trzeba tutaj podkreślić bohaterską postawę jednego z szerpów, Urkiena, który przez długi czas niósł Nowozelandczyka. Peter przeżył. Niestety w wyniku odmrożeń amputowano mu obie nogi do wysokości kolan i problemy ze zdrowiem miał również kierownik Mike Ward. Wyprawa zakończyła się niepowodzeniem, jeśli chodzi o ten aspekt sportowy na Makalu. Największym sukcesem ekspedycji z pewnością były badania naukowe, które dały wiele odpowiedzi na nurtujące himalaistów od lat pytania. Napisane na podstawie badań podręczniki przez wiele lat były głównym źródłem wiedzy o fizjologii ludzkiego organizmu na dużych wysokościach. Wyprawa dowiodła również, że da się wspinać na wysokości ponad 8000 metrów bez korzystania z dodatkowego tlenu. Kolejnym pozytywnym skutkiem ekspedycji było wybudowanie szkoły w Nepalu i tak naprawdę rozpoczęła ona taki projekt Edmunda Hillarego, kiedy ten przestał już zdobywać himalajskie szczyty, to zaczął budować szkoły w Nepalu i chyba powstało ich w sumie około 20. Więc bardzo mocno przyłożył się on do rozwoju edukacji w tym kraju. Baza Silverhat została przekazana chyba Tenzingowi Norgajowi. Wiem, że ona została w Nepalu i tam między innymi ćwiczyli szerpowie, Nepalczycy, podwyższający swoje umiejętności wspinaczki. Jeśli ta historia była dla Was ciekawa, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału, a my widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!